Projekt Tu Nauka, realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach zadania Społeczna Odpowiedzialność Nauki, został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Startuje program Tu Nauka, Kamil Michałowski, zapraszam. Dziś zajmiemy się tematem gier komputerowych, a raczej tym, co gra komputerowa może powiedzieć światu o Polsce i Polakach.
Tu Nauka.
Moim gościem jest doktor habilitowany Tomasz Majkowski, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie profesorze, będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, co gra komputerowa może powiedzieć światu o Polsce i Polakach, a dokładniej skupimy się na badaniu gier komputerowych, no właśnie, z pana strony. Od czego w ogóle wszystko się zaczęło? To znaczy, kiedy pan stwierdził, że gry komputerowe da się na nich prowadzić poważne badania?
No to nie jest, wydaje mi się, jakiś szczególnie kontrowersyjny sąd, ponieważ takie badania prowadzi się od początku lat 80., ale prawdę mówiąc, mnie w tę stronę popchnął los. To znaczy, kiedy skończyłem dawno, dawno temu moją pracę doktorską poświęconą literaturze fantasy, odkryłem, że jak mają Ferdynand Kiepski, w tym kraju nie ma ludzi, pracy dla ludzi z moim wykształceniem, przynajmniej wtedy nie było. Natomiast zaczynało się wtedy w Polsce badanie gier i zasugerowano mi, żebym może przyjrzał się temu bliżej i w ten sposób odkryłem to jako zupełnie fascynujący przedmiot badań, ale od tamtego czasu w gruncie rzeczy doszedłem do przekonania, że jest niezmiernie nieodpowiedzialnym pomysłem pozostawiać ten ogromnie wpływowy, niezmiernie ważny i oddziałujący na wiele aspektów życia znakomitej większości ludzkości obszar kulturowy samemu sobie.
No tak, szczególnie, że tak na dobrą sprawę ostatnie 10-15 lat pokazuje, że no to, co, o czym pan wspomniał, jest cała masa ludzi, którzy po prostu w tym świecie już w tym momencie uczestniczą i będzie ich coraz więcej.
Jest więcej ludzi, którzy grają używając swoich telefonów komórkowych do grania, niż ludzi, którzy mają dostęp do kanalizacji na świecie.
To jednak delikatnie przerażające swoją drogą.
Prawda? No więc jednocześnie pokazuje, jak bardzo wpływowym medium mamy do czynienia.
No nie da się temu zaprzeczyć. Oczywiście my też powinniśmy zapewne powiedzieć, że chodzi o ogół graczy, to znaczy ludzi wszystkich, którzy grają niezależnie od tego, na czym grają, bo my zazwyczaj jednak przyzwyczailiśmy się, szczególnie w tego typu rozmowach skierowanych do dosyć specyficznego odbiorcy, że gracz to jest ten, kto siedzi 7 godzin dziennie przed komputerem. Nie, tutaj też musimy jasno powiedzieć, że w tego typu badaniach gracze to są wszyscy ludzie, którzy grają niezależnie od tego, czy grają na telefonie komórkowym przez 15 minut dziennie, czy spędzają przy konsoli północy.
W anglojęzycznych badaniach stosuje się czasem takie poręczne rozróżnienie pomiędzy osobą, która jest player, to znaczy jest w danym momencie zaangażowana w praktykę grania. I to jest stan, w którym się jest w jakimś momencie. Gram w grę, więc jestem graczem. Oraz gamer to jest z kolei osoba, która buduje swoją tożsamość w oparciu o fakt, że jej hobby to granie. I ona jest gamerem, bardzo serdecznie za to przepraszam, i ona jest gamerem również wtedy, kiedy nie gra, ponieważ sama siebie za kogoś takiego uważa.
No tak, to, że ktoś, szybką analogię można zrobić do tego, że ktoś mówi o sobie, że jest biegaczem, tak? Jeżeli biegamy raz w tygodniu, no to czy nazwiemy siebie biegaczami? Pewno jest grupa, która by tak powiedziała, ale raczej jest to termin zarezerwowany dla tych, którzy robią to albo latami, albo robią to po prostu bardzo często.
Oczywiście.
Co w takim razie w tych grach komputerowych dla pana jest najciekawsze? Bo znalazłem publikacje w pana portfolio, które te gry tak na dobrą sprawę łączą ze wszystkim. Czy to z muzyką, czy z kinem, czy wręcz wyciągają najprzeróżniejsze szczegółowe rzeczy z tych gier, żeby je potem właśnie w badaniach opisywać.
No bo oczywiście to nie jest fenomen, który jest wyizolowany z rzeczywistości. Mimo że kiedyś troszeczkę się w taki sposób myślało, ale wie pan równie dobrze, że kiedyś w ten sposób myślało się o internecie, że to jest taka specjalna kategoria ludzi, którzy nazywają się internauci i oni się znajdują w internecie. A gry są częścią rzeczywistości kulturowej i są metamedium w tym sensie, że potrafią zagospodarowywać rozmaite wypracowane wcześniej przez człowieka praktyki przekazu informacji za pomocą kodów audiowizualnych, tekstowe itd., itd. I rzeczone łączyć w takie duże konglomeraty, które przekazują nam treści na rozmaitych poziomach. I to jest to, co mnie najbardziej interesuje w grach. W związku z tym ja jestem raczej badaczem takich wielkich gier z otwartymi światami, zamaszystymi bohaterami, w które się gra po 120 godzin, niż na przykład gier w takim ścisłym tego słowa znaczeniu, czyli na przykład gier logiczne. To nie znaczy, że badaczy takich rzeczy nie ma. Oczywiście to jest zróżnicowane środowisko. To jest po prostu to, co mnie najbardziej intryguje. Gra jako forma podawcza i taka praktyka, która ustawia nam następnie sposób myślenia o świecie. Wie pan, kiedy młodzi ludzie mówią, że człowiek, który siedzi na kasie w Biedronce, jest NPC-em, to przecież posługują się kategoriami, które wypracowali, rozumowania kategoriami, które wypracowali sobie na gruncie G.
Halo? Tu nauka.
Co w takim razie gra komputerowa, a raczej gry komputerowe mogą powiedzieć światu o nas samych?
O nas samych w rozumieniu, jak zgaduje Polak. Wie pan co, na dobrą sprawę to jeszcze nie wiem. Jest to coś, co mnie bardzo intryguje, ze względu na to, że wydaje mi się, że wszyscy dookoła to wiedzą. Obecnie prowadzę istotnie projekt poświęcony relacji między grami cyfrowymi a kulturami narodowymi i nie przeczę, że impuls do prowadzenia tego programu badawczego dał mi jeszcze poprzedni minister nauki i szkolnictwa wyższego, to znaczy Jarosław Gowin, który w swoim czasie próbował wprowadzić program, który skłaniałby do tworzenia polskich gier, zapewniając już to dopłaty, już to ulgi podatkowe, różnie to było wymyślone, dla gier, które są w jakiś sposób kulturowo polskie. I oczywiście to było super niesprecyzowane i oczywiście ten program po dziś dzień nie funkcjonuje, ale podobne programy funkcjonują w różnych innych krajach Europy. I zacząłem się na poważnie zastanawiać, co czyni grę polską i co jest w stanie gra powiedzieć na temat nas samych, zarówno nam, jak i tym, którzy nami nie są. Na razie mogę powiedzieć parę rzeczy, na przykład to, że mamy problem związany z tym, że chętnie istnieje pewien sposób myślenia o polskości, który jest ufundowany w kodach neosarmackich, w adaptacjach Sienkiewicza i tak dalej.
Wielka Polska.
I mamy straszny problem w tym, żeby to sprzedawać jako elementy gry, ponieważ to zostaje przegapione. Natomiast jesteśmy bardzo mocni w sprzedawaniu naszej tożsamości romantycznej. I gry silnie ujawniają, jak bardzo mocno zakorzeniony jest w Polsce romantyczny kod mówienia o świecie. Myślenia w kategoriach podwójności, takich, że szczególnie wrażliwi, jak ten chorujący synek na koniu w Królu Olch, dostrzegają jakąś metafizyczną nadrzeczywistość, która ma charakter ukryty, której się lokują nasze właściwe tożsamościowe traumy. Jeżeli coś bardzo silnie ujawniają polskie gry, czyli takie, które, no, to jest skomplikowane, co jest polską grą, ale powiedzmy dla uproszczenia, że te, które jesteśmy w stanie zidentyfikować jako silnie odwołujące się do polskich kodów, to jest to. Czyli potwierdzić tezę Marii Janion, że polski romantyzm trwa i ma się świetnie.
Ale to też może być związane, no właśnie, z tym, że my lubimy i wręcz kochamy tą nutę romantyczną w nas, która, mam wrażenie, gdy raz w nas wykiełkowała, to już nigdy nas nie opuściła, co widać świetnie myśląc w ogóle o naszym narodzie. No my zawsze, jakby Polacy, myśląc o narodzie polskim, zawsze byli, nie chciałbym, żeby to źle zabrzmiało, ale wydawało nam się, że jesteśmy ważniejsi niż faktycznie jesteśmy.
Nam się cały czas wydaje, że jesteśmy ważniejsi niż faktycznie jesteśmy, ale to jest istota kultury narodowej, nie tylko polskiej, ale kultury narodowej jako zjawiska. To jest ta kultura, która mówi nam, że my, którzy posługują się pewnym kodem kulturowym, jesteśmy ważniejsi niż wszyscy inni.
Czy to jest uniwersalne, czy to jest europejskie, czy to jest globalne?
Trudne pytanie. bo nowoczesny sposób myślenia w kategoriach narodowych, ten, który teraz opisałem, urodził się gdzieś tam na poziomie, na przełomie XVIII i XIX wieku, oczywiście w piśmiennictwie europejskim, ale następnie Europa wyeksportowała go bardzo skutecznie na większość świata za pomocą medium, którym był globalny system imperialny. Nie? To znaczy, kiedy na przykład kolonie zaczęły się dekolonizować w XX wieku, to zaczęły się dekolonizować dlatego, że najpierw nauczyły się myśleć o sobie w kategoriach takich, jakie narzuciły im Europa, czyli kategoriach narodów.
No tak, a my potrafiliśmy ponad 100 lat nie istnieć na mapie, a mimo wszystko gdzieś ta nasza narodowość nie została zapomniana. No właśnie, to też pokazuje.
Finowie dokonali jeszcze lepszego wyczynu. Ukształtowali się jako naród i ukonstytuowali się jako naród, mimo że przed 1918 rokiem w ogóle nigdy nie istnieli na mapie.
I to wszystko może mieć odzwierciedlenie w grach komputerowych. Czy my w ogóle już w tym momencie możemy mówić o tytułach, które są, no właśnie, tak jak pan powiedział, typowo polskie i mają ten polski charakter?
No wiadomo, mówisz polska gra, myślisz Wiedźmin.
No właśnie, i czy to jest, dla nas jest to oczywiste, ale czy poza naszym krajem jest to równie oczywiste?
Może nawet bardziej niż w naszym kraju. Oczywiście, że Wiedźmin, zwłaszcza Wiedźmin 3, jest jednoznacznie, natychmiast, bezdyskusyjnie, od razu identyfikowany z polskością. W związku z tym ta widziana z zewnątrz growa polskość jest uwikłana w szerszą kategorię słowiańskości. To jest w ogóle dosyć interesująca kwestia, ponieważ oczywiście to jest taka słowiańskość, z której precyzyjnie amputowano całą słowiańskość wschodnią. I nie ma tam żadnej ortodoksji, żadnych carewiczów, Iwanów, Baba Jaga może trochę, nie? Ale cały kod kulturowy związany ze słowiańszczyzną rosyjską oczywiście tam nie funkcjonuje, prawda? W związku z tym tam na przykład dochodzi do silnego utożsamienia tego, co my wewnętrznie widzimy jako polskość, z tym, co szersza publiczność identyfikuje jako słowiańskość, projektując w związku z tym pewne nasze kody ukonstytuowane przez polski romantyzm, i to w obydwu falach, bo z jednej strony to jest oczywiście ten wczesny romantyzm Mickiewicza zwłaszcza, a z drugiej strony to jest taki późny romantyzm Wyspiańskiego. Jako coś bardzo naszego, no a z perspektywy graczy globalnych to jest, tak właśnie powinna wyglądać słowiańskość i słowiańszczyzna, czymś z czym zresztą rosyjski game dev intensywnie walczy, produkując swoje własne gry słowiańskie, więc tutaj trwa takie przeciąganie liny. Poza tym są tytuły, z którymi jesteśmy jednoznacznie kojarzeni, to są gry grozy. To są gry produkowane przez Blobera, czyli takie rzeczy jak Layers of Fear, jak Medium. Wkrótce będzie taka gra, co się nazywa Unbound, o ile dobrze pamiętam, która też odwołuje się do takiego podwójnego kodu, że poza naszym światem jest jakiś drugi duchowy świat, a wszystko to jak na jakimś takim gruzowisku PRL-u się rozbiło.
Doktor habilitowany Tomasz Majkowski, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję, do widzenia.
Tu nauka.
Skoro temat od strony naukowej mamy chociaż trochę ogarnięty, to stwierdziłem, że trzeba zasięgnąć jeszcze wiedzy eksperckiej w tym, jak wygląda sprawa w biznesie.
Halo, tu nauka.
Kamil Górecki, Fantasy Expo. Cześć Kamilu.
Cześć Kamilu.
Słuchaj, jak wygląda wizerunek Polski, jeżeli mówimy o branży gier komputerowych, ale nie w Polsce? Bo my w Polsce to wiadomo. Wszyscy wiemy, że jesteśmy najlepsi, robimy najlepsze gry komputerowe, pewno robimy najlepsze eventy, najlepsze turnieje, ale jak to wygląda, jeżeli patrzy na nas ktoś z zewnątrz?
Skupiłbym się na pojemności tego pytania, ponieważ może nie wszyscy wiedzą, ale gry komputerowe to bardzo szeroki temat, dotyczy i tworzenia gier, i grania w gry, i transmitowania tych gier, i budowania eventów z tym związanych, i zarówno właśnie czy game devu, czy e-sportu, i na pierwszy rzut ucha wszystkim nasuwa się odpowiedź, że od snajpera poprzez Dying Lighty, cyberpunki, Wiedźmina, jesteśmy na całym świecie znani z bardzo dobrych tytułów gier, które kupiło bardzo dużo osób. co jest też jakimś wyznacznikiem sukcesu. Z drugiej strony mamy ogromne studia deweloperskie, jak ostatnio na przykład przejęty przez Tencent, przejęty, zakupiony Techland, CD Projekt, ale też może Państwo nie wiecie, ale takie firmy jak People Can Fly współpracowały i współtworzyły Fortnite'a dla Epic Games, czyli gry, której nikomu nie trzeba przedstawiać. Warto tutaj wspomnieć, że na przykład nasze studia voiceoverów, czyli na przykład warszawskie studio Roboto, pracuje dla deweloperów największych na całym świecie, podkładając dźwięki lektorów, aktorów do gier w różnych językach. No i na końcu aspekt najbliższy mojemu sercu, czyli zawodowe granie w komputer, a jako były uczestnik bloku wschodniego bardzo dobrze jesteśmy w pecety, więc tutaj w obszarze gier typu Counter-Strike, League of Legends, czy Dota 2, czy również Fortnite, bo ostatnio Polacy mistrzami świata zostali. Mamy mistrzów świata we wszystkich grach, które właśnie wymieniłem. Więc jesteśmy postrzegani jako kraj, który daje na rynek bardzo dobrych graczy, a czasem nawet całe drużyny, bo ku wielkiemu ubolewaniu mojego serca mamy czasem taki problem, że bardzo długo musimy czekać na drużyny, które w pełni polskim składzie osiągają najwyższe sukcesy, tak jak na przykład stare Virtus Pro choćby.
Kamil Górecki, Fantasy Expo, wielkie dzięki.
Dzięki wielkie.
Halo, tu nauka.
I to już wszystko w dzisiejszym programie. Kamil Michowski, wielkie dzięki za dziś. Wszystkie odcinki programu Tu Nauka znajdziecie chociażby na Spotify.
Projekt Tu Nauka realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach zadania Społeczna Odpowiedzialność Nauki został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.